Zanim przejdę dzisiaj do dzisiejszego, bodaj najtrudniejszego z całej tej serii czterech wykładów, dzisiaj trzeci, numer trzy, chciałbym zająć się jeszcze przez chwilę na początku tym, czego nie zdążyłem, świadomie nie powiedziałem tego tydzień temu, zostawiając to na dzisiejszy dzień. Pismo Święte nigdzie nie używa dość rozpowszechnionego jednak wśród ludzi pojęcia grzech pierworodny. Nigdzie nie ma w Biblii, w Piśmie Świętym takiego zwrotu, takiego określenia. Natomiast znajdujemy w nim, i to bardzo wyraźnie, nie jeden raz, mowę o przejęciu grzesznej natury, natury, która grzeszy. A więc z pokolenia na pokolenie rodzice przekazują swoim dzieciom grzeszną naturę. Jest to swego rodzaju duchowe DNA, które od począwszy upadku pierwszych rodziców jest przekazywane kolejnym pokoleniom. I nie byłoby większego może problemu z tym grzechem pierworodnym, bo jak zwał, tak zwał. Jeżeli uznać, że ten grzech pierworodny ktoś traktuje jako synonim grzesznej natury, to nie jest to wielki, nie byłby to wielki problem. Ale ten problem zaczyna się ujawniać wtedy, kiedy słyszymy, czy jesteśmy wprowadzani w nauczanie, że grzech pierworodny bywa oczyszczany przez chrzest. I dlatego trzeba bardzo szybko, w miarę po narodzinach niemowlęcia, ochrzcić, aby ten grzech pierworodny z niego usunąć, bo w razie, gdyby zachorowało i odeszło, zmarło, no to ten grzech pierworodny nad nim będzie ciążyć. A więc tutaj pojawia się pierwszy problem z tym pojęciem grzechu pierworodnego, i na to chciałbym zwrócić uwagę nam, ewangelicznie wierzącym, czytającym Pismo Święte, abyśmy od tego poglądu raczej trzymali się z daleka, bo wyraźnie to jest podkreślane wszystkim tym, którzy przyjmują chrzest, chrzest wiary, że chrzest, żaden chrzest nie oczyszcza nikogo z żadnego grzechu. Nawet ten chrzest, który tutaj przyjmowali niedawno katechumeni, nie oczyszczał ich z żadnego grzechu, bo chrzest jest publicznym wyznaniem wiary. To poprzez chrzest wyznajemy i dajemy świadectwo ludziom: uwierzyłem w Ewangelię, przyjąłem zbawienie z rąk Jezusa, uwierzyłem, że On umarł za mnie na krzyżu, a Jego krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc chrzest nie oczyszcza nikogo, jest deklaracją, jest wyznaniem, publicznym wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa. Po drugie, to z tym spotkałem się kilka razy w czasie duszpasterskich rozmów, że przychodzący ludzie na rozmowę mieli problem, gdy mowa była o współżyciu mężczyzny i kobiety. Bo właśnie niektórzy, i jest to poza, chcę podkreślić, poza oficjalną doktryną Kościoła powszechnego, który wprowadza naukę o grzechu pierworodnym. To nie jest nauka tego Kościoła. To jest po prostu pogląd, który gdzieś się zrodził wśród ludzi i on sobie funkcjonuje w umysłach, jest gdzieś przekazywany, że współżycie mężczyzny i kobiety to właśnie, gdy Adam z Ewą zaczęli współżyć, popełnili ten grzech pierworodny. Tu chciałbym jasno, wyraźnie powiedzieć, że współżycie mężczyzny i kobiety jest grzechem w przypadku cudzołóstwa, w przypadku kontaktów przed i pozamałżeńskich, czy w innych sytuacjach, ale w żadnym wypadku nie jest grzechem w małżeństwie. I to nie tylko ograniczonym do w celach prokreacji, ale w ogóle nie jest grzechem takie współżycie. Dowody? Oczywiście, szukajmy w Piśmie Świętym. Przeczytam z Księgi Rodzaju, pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 28 wiersz. Właściwie to będziecie mogli go śledzić. Dzisiejszym tematem będzie dokąd po, ale tekst, który chcę teraz czytać, jest następujący. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. A drugi tekst to tekst, w którym Bóg rozmawia z Adamem jeszcze wtedy, kiedy był sam. I nie podejrzewam Boga o to, że jest na tyle perfidny, absolutnie nie możemy tego w ten sposób potraktować, że zostawił na ludzi pułapkę. Rozradzajcie się i rozmnażajcie, ale gdy zaczniecie współżyć, to będzie grzech pierworodny. Nie. Takiego czegoś Pismo Święte nie przekazuje. Tym bardziej, że popatrzmy na ten następny tekst, który tutaj się pojawi. Mianowicie dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. A więc zobaczcie, Bóg mówi o zjedzeniu owocu, to, co spowodowało upadek nieposłuszeństwa przez człowieka, wtedy, gdy jeszcze nie było kobiety, kiedy Adam był sam. Bo Bóg mówi w 18 wierszu: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. A więc po tym nakazie, po tym ostrzeżeniu, które Bóg przekazał Adamowi, dopiero pojawia się żona, pojawia się kobieta. I naprawdę, patrząc na te dwa chociażby, na samym początku teksty, które tutaj przytoczyłem, dają jednoznaczną odpowiedź na to nurtujące czy nieporozumienie, jeśli chodzi o pojęcie związane z grzechem pierworodnym. To tylko tyle gwoli takiego dokończenia poprzedniego rozważania. A teraz przejdźmy do tego, który na dzisiaj przygotowałem, a więc o śmierci dokąd po. Powiedziałem, że jest to dla mnie i myślę nie tylko dla mnie, chyba najtrudniejsze w tej chwili zadanie. Dlatego, że nie byłem po tamtej stronie i nie mogłem porozmawiać z kimś, kto tam był, bo nikt stamtąd nie wrócił. A więc opierać możemy się tylko na tekstach Pisma Świętego, a te, których przeczytałem co najmniej kilkadziesiąt, szukając i w Starym, i w Nowym Testamencie różnych opisów, są niejednoznaczne. Nie informują nas dokładnie, co i jak jest z nami i będzie z nami po śmierci. A więc proszę was dzisiaj, abyście patrząc na tezy, które, czy słuchając tez, które będę wypowiadał, były przez was odbierane bardziej jako hipotezy, które być może tak będzie. Co prawda ja mam swoją preferencję, ale jej nie będę zdradzał. Każdy z was może mieć swoją własną, analizując na swój użytek Boże Słowo. Raczej czyńmy to z modlitwą, aby Duch Święty, jeżeli nas to interesuje, wprowadzał nas we wszelką prawdę, do czego został zresztą posłany, bo On, gdy przyjdzie, przypomni to, co Jezus mówił i wprowadzi nas we wszelką prawdę. Z tym, że tak naprawdę widzę, że te informacje widocznie nie były na tyle istotne i nie są na tyle istotne dla nas, dla naszego zbawienia, dla naszego funkcjonowania na tej ziemi, że Boże Słowo tylko pobocznie, przy okazji informuje o tych sprawach. Właściwie to znam jedną osobę kompetentną, aby o tym mówić. Ale ta na ten temat milczała. A mam na myśli oczywiście Pana Jezusa Chrystusa. On stamtąd przyszedł, On o tym wszystko dokładnie wiedział, wie, ale tylko fragmentarycznie przekazywał pewne rzeczy. Posłużę się kilkoma pytaniami, które zrodziły się w moim sercu, gdy to wszystko analizowałem, aby szukać na nie odpowiedzi. I będę starał się odpowiadać na te stawiane przez siebie pytania. Pierwszym z tych pytań jest, której części ludzkiej istoty obejmuje zbawienie? Jak to jest z tym naszym zbawieniem? Wśród chrześcijan funkcjonują takie dwa główne poglądy z zakresu antropologii. To taki dział teologii zajmujący się nauką o człowieku. Jeden z poglądów twierdzi, że składamy się z ciała, duszy i ducha, a więc z trzech elementów, a drugi, bardziej bazując na Starym Testamencie, zakłada tylko dwie części, ciało i tą część duchową, określaną dwojako, raz jako duszę, innym razem, czy częściej nawet, jako serce. A więc ta wewnętrzna cząstka moja, twoja, określana jest jako serce. I te dwa elementy również występują. I w tym przypadku chrześcijanie, no, jedni przyjęli taką opcję, drudzy taką. I powiem, i takie teksty można znaleźć, i takie teksty można znaleźć. Ja w tym przypadku naszego rozważania przyjmuję bez wchodzenia w to, który pogląd jest właściwszy, bez udowadniania tego. Chcę powiedzieć, że przyjmuję, że człowiek posiada część materialną i część niematerialną, tą duchową, Boże ożywcze tchnienie. Mówiłem o tym wcześniej, że Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i ta figura była martwa tak długo, dopóki Bóg nie tchnął w tą figurę życia. I wtedy ta figura stała się żywą istotą, został stworzony w ten sposób pierwszy człowiek. Zresztą znajdujemy również tekst, że w podobny sposób Bóg stwarzał zwierzęta, że również formował je z prochu ziemi i nie tyle dech życia, ale udzielał im, ożywiał je i powoływał je do życia. A więc pozostanę przy tych dwóch elementach, że składamy się z części materialnej i duchowej, niematerialnej. Apostoł Paweł natomiast ma tutaj też coś do powiedzenia i on nieco inaczej patrzy na naszą istotę, na człowieka. Ale chcę podkreślić, że Bogu zależało od samego początku i zależy, patrząc na kontekst Pisma Świętego, aby cały człowiek, całego człowieka objąć zbawieniem. Aby nie tylko ta część duchowa, niematerialna, ale również nasze ciała. Czyż nie czytamy, że sińce i rany Jezusa Chrystusa były ponoszone, aby było leczone nasze ciało od wszelkich chorób, od wszelkiego rodzaju problemów zdrowotnych? A to dotyczy naszego ciała, więc to jest, również to obejmuje zbawienie naszego ciała. Nasze ciało odgrywa bardzo istotną rolę dla naszego życia, o czym będę za chwilę chciał powiedzieć. Popatrzmy jednak, jak apostoł Paweł patrzy na sprawę tego zbawienia całego człowieka, czy podejścia do całego człowieka. Pisze tak, liście do Tesaloniczan: a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały, podkreślam, cały duch wasz, i tu chciałbym dodać, i cała dusza, i całe ciało, niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc według apostoła Pawła to nasze ciało, nasza istota, w całości duch, dusza i ciało, jak tutaj wymienia, aby były zachowane bez nagany na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Grecka filozofia miała swój pogląd, który również do dzisiaj czasami funkcjonuje, który generalnie, rzecz ujmując, traktuje ciało jako ograniczający element duszy. W momencie śmierci, mówimy, dusza została wyzwolona z ograniczeń ciała. W pewnym sensie to ma swoje uzasadnienie. Kiedy ciało jest złożone cierpieniem, chorobą, boleścią, dusza po prostu również w tym bierze udział. Z tego, w tym momencie, kiedy ciało zostaje oddzielone od duszy, człowiek jak gdyby jest, ta dusza jest uwolniana od obciążeń chorób, od obciążeń bólu, od obciążeń cierpienia. Pismo Święte jednak uważa nieco inaczej, że cały człowiek dzięki zbawieniu zostaje wyzwolony z niewoli nie ciała, ale z niewoli grzechu. I cały czas rozchodzi się w Piśmie Świętym o to, aby człowiek został uwolniony od konsekwencji grzechu, ale również od mocy grzechu. Dlatego czytamy teksty, w których dowiadujemy się, że Chrystus złamał moc grzechu, umierając na krzyżu, dokonując zwycięstwa nad śmiercią, nad grzechem. I dlatego możemy też czytać w Nowym Testamencie: niech więc już grzech nie panuje nad waszym życiem, w ciele waszym. Możemy mieć tu w pewnym momencie pewien dylemat, jak to jest z tą ciałem, duszą i tak dalej. I powiem szczerze, będąc na zakupach, przyszedł mi pewien przykład. Czasami w nieokreślonych okolicznościach. Chodzę z żoną na zakupy. No taki dziwny ze mnie człowiek, że chodzę, bo inni mężowie, słyszę, nie bardzo to lubią. Ja chodzę z żoną na zakupy, przynajmniej pcham ten wózek i potem żona czeka, aż ja załatwię sprawę przy kasie. to jest, powiedzmy, jakaś tam moja rola. Ale przez jakiś już czas mam jeszcze dodatkowe zajęcie. Mianowicie moja żona, tutaj muszę troszkę się poskarżyć, traktuje sklep jak bibliotekę. Bierze jakiś produkt i zaczyna czytać. A potem bierze następną torebkę obok. Ja mówię, przecież piszę to samo. A ona czyta znów od początku. A ja stoję w przejściu. I opieram się na wózku, raz na lewej, raz na prawej nodze. I to mnie bardzo irytowało. Więc ustaliłem wcześniej, jak idziemy do sklepu, pytam, ile dzisiaj kupujemy mleka? Ile dzisiaj mam kupić jaj? Ile dzisiaj mam kupić kefirów? I te trzy elementy przynajmniej są w mojej odpowiedzialności. Nie czytam, co tam pisze, tylko wiem, gdzie one są. Podchodzę i w tym czasie, gdy moja żona sobie czyta to, co chce, ja robię zakupy. Co chcę powiedzieć? Mianowicie, idę kupować jaja. I wiecie, chcę zwrócić waszą uwagę dzisiaj na jajko. Co to jest jajko? Ja zaglądam do środka, do pudełka i dosyć często zauważam, że niektóre skorupki są rozbite, pęknięte. Albo są bardzo nieczyste. Wtedy zamykam to pudełko, biorę następne, zaglądam. Jak jest w porządku, wsadzam do wózka. Jajko. Ale co to jest jajko? Właśnie kupując takie jajko, popatrzyłem, mówię, o, jajko. Jajko ma skorupkę, w środku jest białko, a jeszcze w środku tego białka jest żółtko. No dobrze, ja kupuję jajka, na przykład 10 jajek w opakowaniu, a potem robimy jajecznicę. Zazwyczaj z 4 jajek. Przepraszam bardzo, ale jak z 4 jajek? Funkcja skorupek w pewnym momencie się skończyła. Nie mówimy, że z części 4 jaj zrobiliśmy jajecznicę, tylko z 4 jaj. Ale zostały 4 rozbite skorupki. To niczego niepotrzebne. Wyrzucamy do kubła. One sobie gdzieś tam wędrują. To jest obraz naszego ciała, które pełni funkcję tymczasową dla tego, co jest wewnątrz. Skorupka nie jest mało istotna. Żaden kurczak by się nie wykluł, gdyby nie było skorupki, bo żaden ptak nie wysiedziałby kolejnego potomstwa, siedząc tylko na białku i na żółtku. Siedzi na całym jajku, na skorupce, ale gdy tam w środku pojawi się życie, to skorupka przestaje pełnić swoją funkcję. To dzieje się wtedy, kiedy odlatujemy, kiedy odchodzimy do wieczności. Nasze ciało przestaje pełnić funkcję dla naszej duszy. Czy przestajemy być istotą ludzką? Tak samo jak jajko zostaje dalej jajkiem na patelni, czy jak do ciasta żona wkłada całe jajko, mówi 4 całe jajka, bo czasami nie całe, czasami tylko jak chce ubić pianę, zauważyłem, bierze tylko białka, żółtka na bok, a tylko białka, żeby ubić pianę. Ale chodzi mi w tej chwili tylko o skorupkę. Skorupka jest niepotrzebna. Skorupka spełniła swoją funkcję do pewnego momentu. I tak dzieje się właśnie z nami. Chciałbym, aby ten obraz w jakiś sposób przybliżył nam i żebyśmy zobaczyli, że ciało ma swoją bardzo istotną rolę do spełnienia. To nie jest coś, czym należy, o co nie należy dbać, o co, dlatego że jestem chrześcijaninem, to tylko moja dusza, duch i nic poza tym. Ciało można zaniedbać? Absolutnie nie. Dbamy o nasze ciała. Tym bardziej, że wiemy, że one są świątyniami Ducha Świętego. Wow! Ale to są tymczasowe świątynie. Duch Święty nie przebywa tutaj w tych świątyniach naszych ciał na zawsze, tylko tymczasowo. Bo jest świątynia, do której my również zdążamy i wejdziemy kiedyś, która została zbudowana nie ręką człowieka, lecz sam Bóg ją zbudował. To właśnie chciałem tutaj przedstawić. A więc Bogu zależy na tym, aby zbawieniem objąć całego człowieka. Drugie pytanie. Co dzieje się z duszą człowieka po śmierci? W Piśmie Świętym znajdujemy teksty, które udzielają nam odpowiedzi na to pytanie, ale interpretacje tych tekstów stwarzają pewne różne przypuszczenia. A więc najpierw chciałbym popatrzeć na czy wyjaśnić pewne dwa słowa, czy dwa zwroty. Różnice między wskrzeszeniem zmartwych a zmartwychwstaniem. Czasami jest to dla ludzi nie zastanawiających się nad tym właściwie tożsame. Nie. Wskrzeszenie zmartwych to powrót człowieka, który zmarł, którego ciało opuściła dusza, ta niematerialna część. W wyniku wskrzeszenia zmartwych ta dusza z powrotem wraca do tego ciała, do tego śmiertelnego ciała. Taki przypadek mieliśmy, możemy o nim czytać, kiedy Jezus wskrzesza Łazarza w Betanii, kiedy wskrzesza młodzieńca, syna wdowy z Nain, spotykając pochód pogrzebowy, czy jakieś inne przypadki, kiedy czytamy o wskrzeszeniu zmartwych. Wtedy ci ludzie wracali, dusze tych ludzi wracały z powrotem do ich dotychczasowych, śmiertelnych ciał. I przyszedł kiedyś dzień kolejny, kiedy zmarli i dzisiaj właściwie są martwymi, nie ma ich wśród żywych. Natomiast zmartwychwstanie to jest wydarzenie, które istotę, która zmartwychwstała, przenosi do nowej formy istnienia wiecznego. Istota zmartwychwstała nie wraca ponownie do tego samego śmiertelnego ciała. Chrystus, który zmartwychwstał, już nigdy więcej, czytamy w Piśmie, nie umiera. Jego ciało już nie jest śmiertelnym ciałem, jest podobnym. Wszyscy uczniowie go rozpoznali. Czytamy, że nawet wszystkie ślady ran zadanych były na tym ciele. Mógł spożywać posiłek, ale było to ciało, które mogło przejść przez zamknięte drzwi, przedostać się przez materialne ściany. Było to zupełnie inne ciało, choć podobne do tego, w którym Jezus chodził po tej ziemi, mając śmiertelne ciało, które zawisło na krzyżu. A więc zmartwychwstanie jest przejściem do nowej formy wiecznego istnienia i to widzimy na przykładzie Jezusa. Chciałbym, abyśmy patrząc na to, czy szukając odpowiedzi na pytanie, co dzieje się z duszą po śmierci, zwrócili uwagę najpierw na tekst, nie będę go wyświetlał, bo jest tak dobrze znany, z Ewangelii Jana, z 14 rozdziału, drugi wiersz, którym Jezus zapewnia uczniów swoich, aby się nie trwożyli, aby się nie martwili, bo mówi, w domu mojego ojca jest wiele mieszkań, ale ja idę, aby wam przygotować miejsce. Zwróćmy uwagę, tam są użyte dwa różne słowa. Mieszkanie, coś stałego, coś trwałego i miejsce, które Jezus mówi do uczniów, że jak odejdzie, to przygotuje im dla nich miejsce, miejsce, aby z Nim byli. Czyli to miejsce jest również miejscem, w którym przebywa Jezus Chrystus. Apostoł Paweł daje nam znacznie szerszy wgląd w tą sprawę i za chwilę będziemy mogli na to przeczytać. Tutaj chciałbym powiedzieć, że dusze ludzi zbawionych więc udają się do miejsca obecności z Panem. Bo chcę rozdzielić i zwrócić waszą uwagę na to, że do innego miejsca idą ludzie, którzy nie narodzili się na nowo, którzy nie przyjęli łaski zbawiennej w czasie tego doczesnego życia, idą do innego miejsca niż ci, którzy przyjęli łaskę zbawienną i o tym Pismo bardzo wyraźnie nas poucza, na to nam wskazuje. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 5 rozdziale w pierwszych 8 wierszach daje nam bardzo obszerny obraz. Przeczytajmy ten tekst. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Zwróćcie uwagę, dom, który ma swoje fundamenty, jest wieczny, niezbudowany rękoma ludzkimi, jest to Boże dzieło. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyobleć się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam dał jako rękojmie ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Analizując ten tekst, chciałbym podkreślić nie tylko ja, ale to robią bibliści, to robią ci, którzy analizują ten tekst, że apostoł Paweł tutaj opisuje nam jak gdyby trzy stany duszy po śmierci. Duszy ludzi zbawionych. Obecny stan określa bycia śmiertelnym jako stan, który obejmuje śmiertelne ciało i duszę. Czyli mamy kompletne jajko w skorupce. Przyszły stan to bycie w nieśmiertelnym ciele i duszy w niebie. Oraz jest tutaj mowa o takim pośrednim stanie, w którym dusza została oddzielona od śmiertelnego ciała, ale pozostaje w oczekiwaniu na nieśmiertelne ciało. Bo należy podkreślić, że tak jak ciało bez duszy nie może funkcjonować, tak samo dusza pozbawiona ciała nie funkcjonuje. Nie ma możliwości wyrażania swoich planów czy zamysłów nie funkcjonuje samodzielnie. A więc dusza potrzebuje mieć ciało, ten wewnętrzny człowiek potrzebuje mieć ciało. Skoro to ciało zewnętrzne ulega rozkładowi, składamy go do mogiły, przestaje ono pełnić swoją funkcję, jest czas, kiedy dusza pozbawiona tego ciała pozostaje w oczekiwaniu na przyobleczenie. I to bardzo wyraźnie widać wtedy, kiedy apostoł Paweł, będziemy to czytać później, w liście do Tesaloniczan pisze o tym, że nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli w dniu przyjścia Jezusa, że my w tym pozostający żywi, jeżeli nas jako żywych zastanie ten dzień, zostaniemy przemienieni. Czyli nasze ziemskie ciała, te ciała, które mamy na co dzień teraz, zostaną przemienione na te nieskazitelne ciała, a w międzyczasie tam ci, którzy już odeszli, otrzymają ciała już te nieśmiertelne. Zresztą apostoł Paweł tutaj w tym urywku, zdając chyba sobie z tego sprawę, że jest to bardzo trudny moment, nie tylko określa to pobyt duszy w tym ciele jako pobyt w namiocie, czyli w czymś tymczasowym, czymś podatnym na żywioły, czymś nietrwałym, w odróżnieniu od tego, czym jest dom trwały, wieczny, zbudowany przez Boga na mocnym fundamencie, ale porównuje to również do ubioru. Podaje, że obecny stan ze śmiertelnym ciałem jest jak ubranie, którym jesteśmy przyobleczeni. A Izajasz z kolei mówi, że to nasza szata, w której chodzimy, jest jak splugowiona szata, a ktoś delikatniej to określa, wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Nie będąc grzesznymi ludźmi, nie jesteśmy nośnikami Bożej chwały. Nasz przyszły stan, założenie nieśmiertelnego płaszcza, apostoł Paweł określa tutaj jako przyobleczenie w nieśmiertelność, która pochłania naszą śmiertelność. I ten stan pośredni, w tym urywku Bożego Słowa, apostoł określa bycie nagim, bez ubrania, bez śmiertelnego ciała i bez jeszcze tego płaszcza w postaci nieśmiertelnego ciała. Chociaż dusze są już w miejscu, w obecności z naszym Panem. To trudny temat, trudne zagadnienie. Można oczywiście próbować i dyskutować czy jakieś inne. Ja, tak jak mówię, chcę przedstawić tylko pewne poglądy czy sprawy z tym związane. Inaczej mówiąc, obecny stan apostoł Paweł określa jako, powiedzmy, dobry. Ponieważ możemy służyć Bogu w naszym ciele, możemy w tym ciele być aktywnymi uczestnikami Królestwa Bożego. Stan bycia z Panem bez ciała, czyli w tym pośrednim stanie, określa jako lepszy, ponieważ jesteśmy uwolnieni już od ograniczeń fizycznego ciała i już jesteśmy na stałe w obecności z Panem. Ale stan pobytu w domu Pana, w tym nieśmiertelnym ciele, apostoł określa jako najlepszy, za czym tęskni, czego pragnie, czego oczekuje z niecierpliwością. Więc to jest istotne, aby mieć tę świadomość, że kiedy nasze ciało umierają, nasza dusza jest w domu z Panem, oczekując ostatecznego zmartwychwstania. A co się dzieje z tymi, którzy odrzucili miłość Boga? Tutaj nie pokazałem tych wszystkich stanów, które się pojawiły. Dusze ludzi, którzy nie pojednali się z Bogiem, odchodząc z tego świata, udają się do Szeolu, do Hadesu. Szeol to hebrajskie słowo, Hades greckie, znaczące to samo. W objawieniu Jana czytamy w 20 rozdziale 13 wiersz. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również i śmierć, i piekło, Hades. Właśnie Hades czasami w naszym tłumaczeniu jest podawane jako piekło. Wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. Już wcześniej mówiłem, że Hades jest swego rodzaju aresztem przed mającym się odbyć sądem, kiedy zapadnie wyrok. A więc Hades nie jest tym ostatecznym miejscem potępienia, jest tym miejscem oczekiwania. Tak jak ci, którzy w Panu umierają, idą do tego miejsca, będąc z Panem, ci, którzy nie narodzili się na nowo, którzy odrzucili łaskę zbawienną, zostają skierowani do Hadesu, do tego miejsca pobytu i oczekiwania na sąd, na wydanie ostatecznego wyroku. Dlatego ważne to jest, aby zrobić wszystko, co możliwe, a możliwe dla każdego jest, aby przyjąć łaskę zbawienną, która została okazana w Chrystusie Jezusie każdemu człowiekowi, bez wyjątku. Potrzeba jest tylko wiary i uznania, że Chrystus umierał właśnie za mnie, za moje grzechy, że jest to śmierć, która jest zapłatą za mój grzech. I wtedy rodzimy się na nowo, duchowo, stajemy się dziećmi Bożymi, nasze imiona zapisywane są w Księdze Życia. Jasno chcę też podkreślić, że niezależnie jak to zabrzmi, nie chcę mieć nic z polityką do czynienia, ale nie ma trzeciej drogi. Biblia, Pismo Święte mówi tylko o dwóch. O wąskiej i szerokiej. Wąskiej bramie i szerokiej bramie. Tylko dwie drogi, tylko dwie możliwości i dwa miejsca. Miejsce z Panem po śmierci i miejsce Hades, Szeol, w którym jest oczekiwanie na sąd, na ostateczne rozliczenie. Postawmy następne pytanie. Co dzieje się z duszami, gdy umieramy? Dusze oczywiście zostają oddzielone od ciał. Stajemy się, pozostajemy w tym stanie, który nazwaliśmy, czy wcześniej zostało ono określone przez apostoła Pawła, a nazwane przez biblistów stanem pośrednim. Ci, którzy przyjęli Bożą łaskę zbawienia, wstępują więc na drogę w tym ciele, na której Bóg przemienia ich w naśladowców Chrystusa, a opuszczając podczas śmierci nasze śmiertelne ciała, dusza przechodzi do tego tymczasowego miejsca pobytu z Panem i tam przebywa do czasu powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Bo jak już powiedziałem, nie wyprzedzimy tych, którzy tam w tym miejscu z Chrystusem przebywają. Dlatego słusznie jest, gdy słyszymy czasami na uroczystości pożegnania na cmentarzu, że dana osoba jest już z Panem, czy jest już u Pana, bo jest już u Pana, jeżeli była wierzącą i odchodzi z tej doczesności pojednana z Bogiem. Ci natomiast, którzy odrzucili Bożą łaskę zbawienia, Bóg szanuje ich wolność wyboru i nie jest tak, że umiera i natychmiast jest gdzieś tam zrzucany, nie wiadomo, do piekła, od razu potępienie. Jeszcze nie odbył się sąd, a Bóg jest sprawiedliwy i bez sądu nikogo nie karze. Ja nie wiem, czy w Hadesie są cierpienia, czy nie. Raczej nie sądzę. Jest to raczej miejsce również pewnego rodzaju oczekiwania, ale bez obecności Bożej, bez obecności Jezusa Chrystusa. Oczekiwania właśnie na to, co ma nadejść. A wszyscy staniemy przed sądową stolicą Chrystusową. Bez wyjątku wszyscy zostaniemy osądzeni przez sprawiedliwego Boga. Dusze więc po śmierci pozostają w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Kolejne pytanie, które chciałbym postawić, to już czwarte. Co robią, czym zajmują się dusze po śmierci? O, to jest ciekawsze, aczkolwiek również tylko hipotezy, no bo cóż możemy wiedzieć, co one tam robią. Osobiście zdecydowanie odrzucam te sensacyjne informacje, pisane bestsellery o tym, że ktoś tam wrócił stamtąd i widział swoich znajomych, widział Chrystusa, jeszcze nie wiadomo co, cudawianki. Apostoł Paweł przyznaje, że był zachwycony do trzeciego nieba. Co to znaczy trzecie niebo? On mówi do otaczających go Żydów, a my to nie wiadomo, myślimy, że są jakieś trzy poziomy. No bo są trzy poziomy. Dla Żyda, gdy on mówił, że został zachwycony do trzeciego nieba, to pierwszym niebem to jest to niebo, które tutaj latają ptaki po niebie. Drugie niebo to nieboskłon, a więc gwiazdy, kosmos. A trzecie niebo, niewidoczne, tam, gdzie przebywa Bóg, tam, gdzie przebywają aniołowie. Więc to jest to trzecie niebo w koncepcji, w myśleniu po prostu Żyda, do którego te słowa były wtedy kierowane i który to rozumiał w ten sposób, co to znaczy to trzecie niebo. A więc apostoł Paweł był tam zachwycony do tego miejsca. Jedynie co powiedział, że to, co zobaczył, nie da się wyrazić ludzkimi słowami. Dlatego zamknął usta i nie przekazał nic, żadnych szczegółów. Po prostu mówi, przerosło to. Jeżeli już, to napisał w liście do Koryntian, co oko nie widziało, co ucho nie słyszało, to Bóg przygotował tym, którzy go miłują. I tyle, i aż tyle, i tylko tyle. No dobrze, ale my jesteśmy ciekawskim stworzeniem, więc nas to interesuje jednak. Co te dusze mogą robić? Więc możemy na drodze pewnych przypuszczeń czy interpretacji znów tekstów próbować dojść do odpowiedzi. Oczywiście odrzucam zdecydowanie pogląd, że śmierć wszystko kończy i że ani piekło, ani niebo nie istnieją. Tego chciałyby pewne kręgi ludzi określających siebie jako ateistów, choć może nie tylko. Na przykład John Lennon, najbardziej rozpowszechniony utwór wszechczasów. Żadna inna piosenka nie została wydana w tylu milionach, czy dziesiątkach milionów, czy setkach milionów nakładów, co Imagination. Piękna melodia, ale treść. Wyobraź sobie, że żyjemy w świecie pozbawionym piekła, pozbawionym nieba, że nie ma grzechu, no i tak dalej, i tak dalej. Bardzo uniwersalistyczne podejście do świata i wielu ludziom to się bardzo podoba, A inni, słuchając tej melodii, podoba się im melodia, nawet nie wiedzą, co słuchają i co jest treścią, która do ich serca dociera. Tym ludziom mam do takich ludzi przesłanie. Zresztą chyba nieoryginalne, bo gdzieś tam już zasłyszane. Chciałbym takim ludziom powiedzieć, że jeśli mają rację, a dlaczego nie przyznać racji komuś, kto ma inny pogląd? Dlaczego od razu mamy się wytoczyć działa i strzelać do siebie i mówić, wow, nie masz racji, ba, 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 naszymi tekstami, naszymi poglądami próbować powalić? Jeśli macie rację, to ja mam pytanie, co stracę, jeśli będę wierzył całe życie i brał pod uwagę w tej doczesności fakt, że jednak po śmierci istnieje życie wieczne, że jest Bóg, że jest niebo, że jest piekło. Jeżeli to wszystko się kończy ze śmiercią, to co ja stracę? Nic. Ale jeśli ja mam rację, jeśli chrześcijanie, którzy wierzą, że istnieje niebo i piekło, mają rację, to radzę takim zastanowić się, co wy stracicie. Bo będzie się wam wydawać, że wszystko śmierć kończy, a tu naraz otworzycie oczy i okaże się, że to nie jest koniec. Więc dlatego w znacznej lepszej sytuacji jestem, wierząc, że jest niebo, że jest piekło, że jest życie wieczne, niż ci, którzy stawiają siebie jednoznacznie, twierdząc, że wszystko się kończy. To jest bardzo niebezpieczne stanowisko. Jeśli jesteś tu dziś na tej sali, albo będziesz mnie słuchał przez internet, chcę ci powiedzieć, bądź ostrożny i zastanów się, bo możesz stracić bardzo wiele, życie wieczne. No dobrze, ale przejdźmy do naszych spraw. Co się dzieje z duszami, które ludzi, którzy umierają? To jest ważne, abyśmy mieli to na uwadze. Co się więc dzieje z naszymi, co robią dusze, czym się zajmują po śmierci? Jedni uważają, że dusze po śmierci pozostają w uśpieniu. To jest jeden z poglądów, że tracą świadomość, odpoczywają, zostają pozbawione świadomości. A więc człowiek umierający, jego dusza odchodzi do tego miejsca z Panem i tam jest w stanie swego rodzaju letargu, snu, odpocznienia, pozbawiona świadomości. Inni natomiast twierdzą, że dusze w tym miejscu zachowują nadal swoją świadomość, są czynne, aktywne, potrafią rozmawiać, funkcjonować. Kilka tekstów, bo jest bardzo ogromna ilość tych tekstów, które można wywnioskować, że jest tak, albo że jest inaczej. Popatrzmy na tekst zawarty w Księdze Psalmów, w 146 psalm. Chwalić będę Pana, pókim żyw. Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu, zwróćcie uwagę, giną wszystkie zamysły jego. A dotyczy to zamysły, myśli. Możemy powiedzieć wszelkie plany, pragnienia. A więc funkcjonowanie, świadome funkcjonowanie. Psalmista tutaj stoi po stronie tych, którzy twierdzą, że dusza po śmierci pozostaje w uśpieniu. Zanika, giną wszystkie zamysły, wszystko to ustaje. taki człowiek po prostu istnieje w bezpiecznym miejscu, ale bez pełnej świadomości. Czy inny tekst. Traci emocje, przestaje mieć jakieś inne doznania. Księga Kaznodziei Salomona również nam tutaj odkrywa pewną tajemnicę. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą. I już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich, zwróćcie uwagę, miłość, jak i nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i już nigdy nie mają udziału w niczym z tego, co dzieje się pod słońcem. Dzieją się wydarzenia tu na ziemi, ale ci, którzy odeszli, są oddzieleni od tego, nie mają żadnej świadomości tego, co się dzieje. Przyznaję, że to jest dosyć może ponury obraz dla kogoś, że tak się dzieje. Ale fakt jest taki, umierając stajesz się martwy, a jak jesteś martwy, to po prostu śpisz. I wielokrotnie śmierć nazywana jest snem, snem wiecznym. Jezus używał tego i my czasami uważamy, że no, on to tak podchodził do tego delikatnie, nie chciał powiedzieć, że umarła, tylko że śpi córka Jajra czy inni. On tylko śpi, on nie umarł. No więc jeśli tak, to nie mówmy, że wzbudził z martwych kogokolwiek, tylko że przyszedł i po prostu obudził, bo ona tylko śpi. Nie, oni umarli. I on ich wzbudził, a nazywał to snem. A więc jest wiele tekstów, które podkreślają, jak gdyby, że to jest sen, a w śnie to my jesteśmy po prostu odcięci od tego, co się dzieje. Jeśli ktoś ma twardy sen, to nie wie, co się dzieje. Nieraz bywało tak, że rano się dowiadywałem, że była w nocy wichura, że była burza, że halny wiał. Nic o tym nie wiedziałem. Nic do mnie nie docierało. Po prostu spałem. Gdy śpimy, odcinamy się od wszystkiego tego, co się obok nas dzieje. Chyba, że ktoś ma bardzo delikatny sen, no to wtedy się szybko przebudza. Ale to jest tylko sen, a nie śmierć, nieśmiertelny sen. A więc dusze zmarłych w Chrystusie wybudzą się w dniu przyjścia Jezusa Chrystusa. To kolejny, że tak powiem, tekst potwierdzający, że te dusze są w pewnego rodzaju uśpieniu. Zabrzmi głos trąby. Zresztą przeczytajmy ten tekst. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Nie ci, którzy są w Hadesie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. 1 Tesaloniczan 4:16-18. Ci, którzy uważają, że jednak dusze niekoniecznie są w uśpieniu, ale że funkcjonują, mówią, no hola, hola, ale co z łotrem, który na krzyżu, któremu Jezus powiedział, dziś będziesz ze mną w raju. A więc to jest jak gdyby kontrargument na to, że dusze po śmierci funkcjonują od razu i są tego świadome. No właśnie, i ten tekst i dla jednych, i dla drugich jest argumentem. Bo jak śpimy, nie mamy poczucia czasu. A szczególnie ci, którzy zapadają w wyniku na przykład wypadków czy jakichś chorobowych stanów. Niedawno czytałem, kilka tygodni temu, o człowieku, który wybudził się po bodajże 4 miesiącach śpiączki, nie farmakologicznej, ale śpiączki w wyniku wypadku. Miał szczęście, bo się wybudził i jemu wydawało się, że minęły tylko 2 czy 3 dni. Był zdziwiony, że to 4 miesiące, a więc nie miał poczucia czasu. I ci, którzy mówią, że dusze są w uśpieniu, mówią, tak, tak, Łotr umarł i gdy się wybudzi, dla niego będzie dzisiaj. Jestem z Chrystusem, czyli spełni się to. A tym bardziej, że Bóg, Jezus mówi, że u Boga jeden dzień jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień, więc ten czas. A po śmierci wychodzimy ze strefy czasu. Przestajemy mieć zegarki i patrzeć na to, czy kalendarze, oj, już jestem tutaj 2 miesiące w tym miejscu z Chrystusem. Nie, nie będzie tam kalendarzy, tam będzie wieczność. Po prostu nie ma tam już ograniczeń czasowych. I dlatego to, co jest argumentem dla jednych, jest również argumentem dla drugich. No i oczekujecie, że ja, nie mając żadnego, że tak powiem, kompetencji do tego powiem teraz, ci mają rację albo ci. Wybaczcie mi, no nie, jestem zbyt mały i moja wiedza niestety nie ogarnia tego. I po prostu nie powiem wam, kto ma rację. Tak więc, jeżeli ktoś uważa, że dusze są w dalszym ciągu aktywne i mają świadomość, wszystko jest jak najbardziej w porządku, tym bardziej, że jest wiele innych jeszcze tekstów. Na przykład jest przypowieść Pana Jezusa o bogaczu i Łazarzu, tym biednym, który chorował i psy lizały jego wrzody i ten, który po śmierci dostał się właśnie na łono abrahamowe, nie dlatego, że był chory, ale miał relację z Bogiem uregulowaną. Natomiast bogacz, który hulał, nie dlatego, że był bogaty, znalazł się w Hadesie. I tam jest to wyraźnie to słowo Hades użyte. I z tego Hadesu woła do Abrahama, aby posłał tego Łazarza, żeby mu ulżył w cierpieniu. No i właśnie, no i tu jest problem. Bo pytanie jest, czy Jezus powiedział tą przypowieść, aby powiedzieć, jak tam będzie po śmierci, że dusze będą sobie dyskutować, mieć jakieś relacje, skoro inne teksty mówią o tym, że jest taka przepaść, że nie ma kontaktu między jednymi a drugimi. To pierwsza sprawa. A druga, czy Jezusowi o to chodziło? Czy nie było to raczej stwierdzeniem, że są rzeczy nieodwracalne, że nie można wrócić stamtąd na ziemię, a żeby się tam nie dostać, to należy przestrzegać to, co mówią pisma i głoszą prorocy, czyli to, co jest napisane i o czym świadczą ludzie, którzy w to uwierzyli. Ja odbieram raczej w ten sposób tą przypowieść, niż jako informację o tym, że tak się dzieje w przyszłości. Ale czy mam rację w tym zakresie? Nie wyciągajcie mnie i nie osądzajcie co do tego. To jest po prostu, przyznaję się, mój prywatny pogląd i nie robię z tego żadnego dogmatu. Drodzy, czas biegnie, ja chcę zbliżać się do końca. Zacytowałem tylko bardzo nikłą część tekstów traktujących o dzisiejszym temacie. Gdybym chciał, miałem dylemat, z żoną rozmawiałem, mówię, słuchaj, mam kłębowisko w głowie, nie wiem, jak to wszystko uporządkować, bo jeśli masz kilkadziesiąt czy 100 kilkadziesiąt tekstów i do tego 40 5 czy 60 minut nie jestem w stanie. Tym bardziej jak to uporządkować. Ale chcę wam powiedzieć jedno. Jestem czegoś bardzo pewny. I tego, czego jestem pewny, chcę teraz ogłosić. Mianowicie, że miejsce, w którym każdy człowiek się znajdzie, w takim czy innym stanie świadomości, śpiący czy świadomy, zależy tylko i wyłącznie od decyzji, jaką każdy z nas może i powinien podjąć podczas tego życia w ciele, w tej doczesności. W zależności od tego, jaką decyzję podejmiesz dzisiaj, jaką podjąłeś wczoraj czy 10 lat temu, regulując swój stosunek z Bogiem, mając pewność poświadczaną przez Ducha swojemu Duchowi, że należysz do Niego, bądź spokojny, gdy to wszystko cię spotka, że znajdziesz się po, to zostaniesz poprowadzony do właściwego miejsca. Tam będzie Pan Jezus czekał na ciebie, będzie czekał na mnie. Tego jestem pewien. I to mogę z całą stanowczością podkreślić. I ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie to nie jest tak, że moje wykłady są bez nieinteraktywne, że nie uczestniczycie w tym. To ostatnie zdanie chciałbym, aby się troszeczkę dłużej wyświetlało. Otrzymałem je od brata Bogusława, który tutaj siedzi, pastora zboru w Tychów. Posłuchajcie. Kto umrze, zanim umrze, nie umrze, kiedy umrze. Zgadzacie się z tym? Kto umrze, zanim umrze, nie umrze, kiedy umrze. To jest parafraza tego, co powiedział apostoł Paweł i Pan Jezus. Choćby ktoś i umarł, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A więc kiedy umrze, nie umrze. To ostatnie zdanie. Następnym razem zapraszam jeszcze na czwarte rozważanie. Już będzie nieco łatwiejsze, bardziej, że tak powiem, prostsze i łatwiejsze do interpretacji. Wszystko nowe. A za uwagę serdecznie wam dzisiaj dziękuję.